Pulsuje radio.
Dobry wieczór. Jak co wtorek, wita Państwa Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. W dzisiejszym odcinku przedstawiciela Stowarzyszenia Potrzebny Dom, które działa już 16 rok, opowiedzą o działalności, o celach, o planach, bo przez ten okres działania osiągnęli bardzo dużo. Działalność stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla seniorów, ogólnie osób potrzebujących wsparcia w przystosowaniu się do funkcjonowania w życiu codziennym, o mniejszych, ale równie ważnych działaniach też wspomnimy i to będą działania jak półkolonie. I o tym wszystkim opowiedzą moi dzisiejsi goście, pani Jadwiga Dąbrowska, członek zarządu Stowarzyszenia Potrzebny Dom oraz pani Renata Kraus i pan Janusz Drosik, przedstawiciele Stowarzyszenia Potrzebny Dom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
To może bym poprosiła o takie opowiedzenie, jakie były początki działalności stowarzyszenia, od czego czy od kogo rozpoczęło się działanie.
Jadwiga Dąbrowska. Powstanie stowarzyszenia absolutnie mocno łączy się z działalnością ówczesną, zresztą i teraźniejszą, Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dlatego że TBS realizował już wtedy takie projekty jak mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. Były już inkubatory, ale był również już dom dla seniorów, czyli program Nie Sami. I tak naprawdę to działalność czy potrzeby usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zamieszkiwali w naszych inkubatorach, spowodowało potrzebę pozyskiwania środków finansowych dla nich na wyposażenie ich tych części wspólnych, czy ich poszczególnych mieszkań. I jako osoby fizyczne oczywiście pozyskiwanie tych środków było takie nijakie. Padła taka propozycja zgłoszona przez Grzegorza Ordona, już wówczas mocno współpracująca z nami w TBS-ie, szczególnie jeśli chodzi o tę płaszczyznę inkubatorów. Właśnie jego propozycja o utworzeniu stowarzyszenia wydała się na sensowna, czyli pierwsze zebranie organizacyjne miało miejsce w grudniu 2009 roku. Tamtej pory działamy.
Czyli wszystko zaczęło się tak naprawdę od potrzeb wychowanków.
Potrzeb usamodzielniających się wychowanków wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Naprawdę te potrzeby były duże.
Bardzo. No właśnie, bo powiedzmy sobie tak, wychowanek opuszczając placówkę, czy w wieku 18 lat, po prostu zostaje wrzucony jakby w taką dziurę systemową.
Janusz Drosik, opiekun inkubatora. Sytuacja osób dorastających, dzieciaków dorastających, 18-19-letnich, którzy są w pieczy zastępczej, bo tak ogólnie będę to określał, i placówki opiekuńczo-wychowawcze, i rodziny zastępcze, i rodzinne domy dziecka, jest dosyć trudna z tego powodu, że nie ma rozwiązań systemowych, które pozwalałyby wspierać osoby opuszczające placówki, opuszczające pieczę zastępczą w wieku 18-19 lat. Oni formalnie dostają jakieś pieniążki na usamodzielnienie. Natomiast jednym z największych problemów jest kwestia mieszkaniowa. I tu wyjście naprzeciw temu problemowi, czyli stworzenie inkubatora, do którego są przyjmowani chętni podopieczni domów dziecka, placówek
opiekuńczych. Pierwszy inkubator powstał w 2006 roku.
No właśnie, inkubator, bo to jest ta nazwa taka rzeczywiście intrygująca. Na czym to polega właśnie ten inkubator?
To jest mieszkanie składające się z kilku pokoi, składające się ze wspólnej kuchni-jadalni. Natomiast co najbardziej istotne i najbardziej ważne w tej sprawie jest to, że każdy pokój stanowi odrębną własność podopiecznego, lokatora, który ponosi też odpowiedzialność za ten pokój. I on, otrzymując ten pokój na zasadach normalnego wynajmu, podpisuje umowę ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Rolą inkubatora, rolą moją, która jest mi przypisana, jest to, żeby ten człowiek w ciągu roku, dwóch do trzech, bo taki jest czas możliwości przebywania w inkubatorze, jest to, żeby on stanął na nogi z tej głębokiej wody, na którą został rzucony, z tej sytuacji, w której nie miał gdzie pójść, bo 99% wychowanków naprawdę nie ma gdzie pójść, a na pewno nie powinno wracać do domu, z którego wyszło wcześniej. Moją rolą jest to, żeby oni stanęli na nogi i wchodząc do inkubatora, wchodzą w tą głęboką wodę, wchodzą w to zwykłe szare życie i uczą się po prostu samodzielności.
Przypomniało mi się, że w roku 2006 plus. Kiedy oddawaliśmy pierwszy inkubator, to tam mieli jednego chłopca, który otrzymał klucz do swojego pokoju. I on mówił, że to jest mój. To jest mój klucz. Pierwszy raz w życiu mam coś tylko swojego.
No tak,
to
tak.
Było bardzo wzruszające.
I później mamy już w tym okresie do 3 lat taki rozwój, co to powiedziawszy, tych podowiecznych. Dobrą rzeczą jest to, że z mojej perspektywy, takiej perspektywy oceniającej, to się udaje. W większości przypadków naprawdę się udaje.
I pytanie, a co później się dzieje po tych 3 latach?
Te 3 lata są to lata na nauczenie się i systematyczności, i współżycia społecznego, i obowiązkowości, i jakiejś dyscypliny wewnętrznej, i gospodarowania środkami pieniężnymi, bo to też jest ważne. Pamiętajmy, no, patrzymy u siebie w domu, czy nasze własne 18-19-letnie dziecko, jak dostanie pensję, ono będzie wiedziało, co z tym zrobić?
Nie, tylko ma rodziców, nie przy sobie.
Absolutnie nie, no bo on to po prostu roztrwoni bardzo szybko, a to sobie kupi konsolę, albo coś takiego i się okazuje, że nie zapłacił czynszu, prawda? I tutaj to też jest nasza rola, moja rola w tym, żeby do nauczyciela, że są pewne wydatki, które są priorytetowe i są inne sprawy, które trzeba załatwić. I to są te 3 lata w wielu płaszczyznach działań. I co się dzieje? Jeżeli to się ułoży i 3 lata mijają, ten podopieczny ma prawo do złożenia wniosku o mieszkanie docelowe, również z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
I to było nowum w ogóle w skali kraju, że nie tylko, bo te inkubatory były, one funkcjonowały w Polsce, ale tak naprawdę, tak jak tutaj Janusz powiedział, po tych 3 latach właściwie było tak, że oni mieli sobie sami załatwić mieszkanie czy miejsce,
wrzuceni jakby z tego
a
systemu wyrzuceni.
Od początku, kiedy tylko powstawał ten program, od razu w TBS-ie powstała propozycja i to, że będzie drugi etap. Czyli, że będą mogli przyjść, otrzymać jednopokojowe mieszkanie z zasobów TBS-u. Stowarzyszenia potrzebne do TBS-u, czasami gminy.
Czyli taka ścisła współpraca po prostu.
Tak,
nie?
To było zresztą od początku. Jak tylko otworzyliśmy inkubator, jeździliśmy po wszystkich gminach, to wtedy tam nam wójtowie, burmistrzowie powiedzieli, że oni wchodzą w ten program, dlatego że mieli już, bo właściwie na gminie jest obowiązek zabezpieczyć mieszkanie dla pełnoletniego wychowanka wychodzącego wcześniej z domu dziecka, a teraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Opowiadali o sytuacjach, tak dziecko czy młody człowiek wracał do miejscowości, otrzymywał z gminy mieszkanie. Nie było tego opiekuna, o którym jest Janusz. I to dziecko ginęło.
No tak.
Po prostu wracało, wsiąkało w to środowisko. I dlatego było, od początku było powiedziane, to wchodzimy. Ta współpraca, jak tylko powstał program Na Start, opiera się o współpracę miasto, gmina, powiat. No i to funkcjonuje.
Tak, to się sprawdza i funkcjonuje.
Do tej pory, tak.
Tak.
I u nas było od początku, że jest drugi etap, czyli że otrzyma to własne mieszkanie, ale musi mieć już samodzielność finansową.
To bardzo istotne, że rzeczywiście oni doskonale wiedzą i są informowani o tym, że wchodzą w ten do inkubatora, jest później ten drugi etap. Od nich zależy.
Czy w to wejdą?
Nie od nich zależy, czy będą mogli skorzystać z tej szansy mieszkania docelowego. To jest bardzo istotne, bo to jest też taka, no nie chcę powiedzieć marchewka, tak? Ale jest to bardzo pożyteczne i bardzo korzystne społecznie dla wszystkich. To jest program zamknięty od początku do końca. I to też nie jest tak, że on chwilą, kiedy dostanie to mieszkanie docelowe, bo to jest normalne mieszkanie, tak samo jak każdy inny człowiek, który przychodzi do TBS-u, stara się o mieszkanie. To jest też istotne, żeby on musi wpłacić kaucję.
Czyli musi ze swoich po prostu
jednak
zasobów,
ze swoich,
tak.
Czyli ma te 3 lata na to też, żeby się przygotować do wpłacenia kaucji. To nie jest znowu aż taka wielka kwota, ale chodzi też ich o uczenie tego, że no, na wiele rzeczy trzeba samemu zapracować. Tak? Nie można wszystkiego mieć za darmo.
No, trzeba zapracować na to, jak będziesz wyglądał. Takiego opiekuna, którego po prostu na co dzień im...
Taka
rodzina, dokładnie.
I to też, co już prowadzimy jako stowarzyszenie, że nie zostawiamy jak gdyby też samych sobie tych, którzy poszli do mieszkania docelowego. Też staramy się im na początku, na samym początku naprawdę pomóc, bo chociażby w transporcie mebli, żeby kupił, chociażby w urządzeniu. Poza tym, co jest bardzo też fajne, w tamtym roku usamodzielniałem bardzo sympatycznego chłopaka, no ale chłopak to jest chłopak, nie oszukujmy się, on sobie firanek nie dobierze. Ale są dziewczyny w inkubatorze. Właśnie te dziewczyny pomogły w układaniu firanek, w jakimś tam zakupie i nie mają gdzieś tam
fajnie, bo i tworzą się przyjaźnie z tego, co słychać.
I tworzą się przyjaźnie. Oczywiście trzeba by było jeszcze wspomnieć o inkubatorze, o możliwościach jak gdyby odwiedzić, no bo to są ludzie dorośli. Oni mają prawo do pełnego, samodzielnego życia.
Dokładnie.
I mają swoich przyjaciół, mają swoich partnerów, żyją w pełni świadomie i w pełni odpowiedzialnie.
Tak, czyli stowarzyszenie daje na start po prostu bardzo dużo, to czego brakuje po prostu jakby w systemie, nie?
Także daje szansę, taka... daje bardzo dużo i daje możliwości.
Ja jeszcze powiem, może przy okazji, bo oczywiście w ramach tego usamodzielnienia są różne organizowane wyjścia. Między innymi opowiem o takim wyjściu na kręgle, bo na te kręgle przyszli aktualnie w danym momencie, kiedy to było, mieszkańcy inkubatorów, ale zaprosiliśmy również te osoby, które już wyszły i już się usamodzielniły. Aha. Proszę wierzyć, że dla mnie to było naprawdę wyjątkowe, kiedy słyszałam, będąc z boku, jak jeden z tych już mieszkających na swoim mówi, macie szansę, to od was zależy, jak z tej szansy skorzystacie. Czy pójdziecie właściwie tutaj, usamodzielnicie się i będziecie mieli już swoje mieszkanie i mogli funkcjonować samodzielnie, albo po prostu to zaprzepaścicie. Właściwie to powiedział to samo, co my.
Tylko, że jego
wypowiedź uważam, że zdecydowanie bardziej dotarła do tych młodych ludzi.
Pewnie tak, fajnie. W ogóle fajny pomysł, żeby taka była możliwość spotykania się właśnie takich osób, nie? Bo to tak jak pani mówi, jeżeli wymienią między sobą doświadczenia, nawet to, co przeżyli, to tak myślę, że to trafia.
I oni się spotykają, bo nawet jakieś tam urodziny, przecież wiadomo, przez 3 lata, jak się mieszka wspólnie w jednym mieszkaniu.
A wiemy na przykład, jaka jest ilość takich już osób, które korzystały z tych inkubatorów? Jak to wygląda?
Ilościowo nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili. Ja mogę tylko powiedzieć, że przez ostatnie 5 lat odeszło z inkubatora 5 osób, 5 podopiecznych. No i na chwilę obecną wszyscy sobie fajnie dają radę.
I to najważniejsze, nie?
To jest najważniejsze.
Czyli ten cel został osiągnięty. No właśnie, bo tak moglibyśmy o tych inkubatorach chyba mówić, bo to bardzo ciekawy temat, ale jakby stowarzyszenie nie zajmuje się tylko tym.
Stowarzyszenie to nie tylko inkubator.
Tak, to nie tylko inkubator, więc jakie są jeszcze działania stowarzyszenia obecne?
Realizujemy jako stowarzyszenie, współpracujemy od początku z Stargardzkim Towarzystwem Budowy Społecznego, który realizuje miejskie programy. My jesteśmy ukierunkowani na realizację zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowym osobom, którym trzeba pomóc w pozyskaniu i później utrzymaniu tych mieszkań.
Tak, tak. To są chyba te programy bez barier, tak? Dla osób niepełnosprawnych.
Tak, więc na start to jest o usamodzielniających się wychowankach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mówimy również o programie nie sami, to jest program skierowany dla osób starszych, ale również teraz mamy jeszcze program dla osób wychodzących z bezdomności.
Od nowa dla osób bezdomnych.
Tak, to są te programy, które realizujemy.
Ja tak bym wróciła jeszcze do tych programów, bo te programy naprawdę są bardzo przemyślane, dograne i takie trafiające jakby w te potrzeby.
To jest realizacja polityki mieszkaniowej miasta od początku, także tak naprawdę to powstały najpierw jako współpraca miasta i Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, bo później, tak jak już tutaj mówiliśmy, doszło do tego stowarzyszenie, ale to jest dzisiaj, no można powiedzieć, że to jest taki trójkąt, który współpracuje.
Nierozerwalnie.
Może trójkąty nie zawsze dobrze wychodzą, ale w tym momencie
w Stargardzie to idealnie
znakomicie
działa. Tak. Oprócz tych dużych programów, także są takie mniejsze projekty, to są właśnie półkolonie, no i dużo, dużo innych, także warto też o tym wspomnieć.
Renata Kraus, tak jak tu państwo wspomnieli, zajmujemy się problemami mieszkańców Stargardu, ale myślę, że najbliższe sercu nam są problemy mieszkańców osiedla Lotnisko. Tam są i inkubatory, tam jest klub seniora, który działa i tam są dzieci. W związku z tym zaczęliśmy organizować dla tych dzieci półkolonie i ferie zimowe. Zaczęło się to bardzo pięknie sprawdzać, bo w tym momencie na wakacje 2025 szykuje nam się 270 miejsc na półkolonie. Jesteśmy już po feriach zimowych, było 90 dzieci, ale obserwując te nasze dzieciaczki, okazało się, że jest jeszcze jedna potrzeba. Te dzieci nie bardzo mają co ze sobą zrobić w ciągu dnia. W związku z tym kolejny pomysł stowarzyszenia przy współpracy miasta, zajęcia pozalekcyjne. To, że te dzieci przychodzą, że chcą do nas przyjść, okazuje się, że to jest temat trafiony. Tak samo jak widzimy po wakacjach czy po feriach zimowych, zainteresowanie jest przeogromne. Te półkolonie naszej ferie są na tyle atrakcyjne dla innych propozycji miejskich, bo staramy się, aby te dzieci, które niejednokrotnie uczestniczą rok, dwa i trzy w naszych półkoloniach, zawsze miały coś nowego. Mamy wyjazdy poza miasto, mnóstwo różnych innych zajęć, żeby poznały i środowisko, i okolice, i współpracę z koleżankami. No i na pewno wielkim plusem tych naszych działań i półkolonii, i ferii, i zajęć pozalekcyjnych jest to, że są to całkowicie bezpłatne imprezy. Wielkim sercem oddajemy siebie i z wielkim sercem przyjmujemy potrzebujących.
Ja tylko bym wróciła do początku, bo tak naprawdę te wakacje to jest wynik tego, że już funkcjonował Dom Seniora i my oglądaliśmy tam w świetlicy będąc, patrzyliśmy na dzieci, które zamieszkały na tym osiedlu lotnisko i widzieliśmy, że im dłużej te wakacje trwają, tym niebezpieczniejsze są pomysły na spędzenie wolnego czasu. I tak naprawdę to było motorem do tego, zorganizować wakacje. No tutaj od początku wielki ukłon dla pana dyrektora Jurkiewicza, dyrektora zespołu szkół numer 5, ówczesnego dyrektora, który jak przyszliśmy z pomysłem, to właściwie bez problemu było, że w czasie wakacji
z tej szkoły,
będzie można skorzystać z tych pomieszczeń. No i pan dyrektor zaproponował nam nauczycielkę Joannę Suleję, która również tam funkcjonowała. Te początki były bardzo skromne, bo dzisiaj, jeśli chodzi ilościowo i jeśli chodzi
rozrasta się po prostu.
To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, bo to jednak trzeba przygotować, prawda? Jeżeli mamy trzy grupy po 15 dzieci, 45 dzieci na jednym turnusie, dopowiem tylko, że mamy półkolonię w dwóch miejscach. Jedno
wyszło
na osiedlu,
też potrzeby
czyli
mieszkańców.
Po prostu się rozrasta, nie?
Na osiedlu lotnicza, drugie na osiedlu pyrzyckim. I tu również podziękowania dla pani dyrektor Ani Gołofit, podziękowania dla pana Krzysztofa Bielskiego, bo to są naprawdę dwie osoby, które szalenie nam pomagają, mają ogromną empatię do tego, co my robimy, starają się nam ze wszystkich możliwych stron pomóc i organizacyjnie ze strony szkoły.
Więc przepraszam, że wejdę w słowo i myślę, że duże zaufanie do nas, bo z czymkolwiek przyjdziemy, to oni się zawsze zgadzają, bo wiedzą, że to jest trafione.
Tak, to jest, celowość jest naprawdę taka trafiona jak na ten czas, nie? Bo tak naprawdę dużo dzieci siedzi w domach, przy komórkach. Nie mają gdzie tego czasu spędzić, nie? Albo jeżeli chodzi o fundusze, nie każdego po prostu stać, nie? A to wasze półkolonie są...
Tak, są bezpłatne.
Te dzieci też nam same podsuwają pomysły, co by chciały zrobić, jak by chciały zrobić, no i my staramy się słuchać i korzystać.
Tak, tak, pobudzacie tego ducha dziecka, nie? Bo teraz troszkę te dzieci to takie właśnie pozamykane, nie?
I tradycyjnie zakończenie półkolonii jest zawsze na stadionie dniem sportu.
No to już w ogóle aktywność, tak. No dobrze, żeby to wszystko organizować, to wiadomo, że ważne są też fundusze, więc jak można pomóc stowarzyszeniu?
To znaczy na tą chwilę pozyskujemy środki z miasta. Głównym, że tak powiem, źródłem naszego dochodu są ludzie wielkiego serca, czyli wszelkiego rodzaju darowizny, jakie otrzymujemy, bo wiadomo, stowarzyszenie nie jest w stanie utrzymać się ze składek i z tego, co mamy. Jest, że tak powiem, okazja może pomóc stowarzyszeniu, przekazując 1,5% z podatku, który państwo teraz będziecie rozliczać do końca kwietnia, o co bardzo prosimy, a im więcej środków dla nas, tym więcej przeznaczymy środków dla państwa dzieci. Będzie to odbiciem.
Trzeba podkreślić to, że te nasze działania oczywiście są współfinansowane czy przez miasto, czy przez Urząd Wojewódzki, ale też stowarzyszenie stara się, żeby nasze działania, żeby działania klubu, żeby seniorzy z klubu, żeby dzieci z półkolonii, żeby inkubatorowcy, w cudzysłowie tak ich nazwę, naprawdę mieli jak najlepsze warunki rozwoju w przypadku seniorów, takiej aktywizacji. To jest szalenie ważne w przypadku seniorów, żeby seniorzy nie siedzieli w domu, żeby wyszli. Więc te środki finansowe potrzebne na pewno nam pomogą i na pewno są dobrze spożytkowane.
My działamy w ramach programu Nie Sami. Mamy dom seniora, tam mieszka 27 osób, ale również w świetlicy z całym zapleczem działa klub Senior Plus na osiedlu Lotnisko. Śmiem twierdzić, że to jest jedna z bardziej aktywnych działalności senioralnej, jeśli chodzi o Stargard. Należy do nas od 60 do 70 osób. Klub jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku. od godziny 10 do 16. My nie mamy przerw ani feryjnych, ani wakacyjnych. To, co już tutaj Janusz powiedział, właśnie dla nas jest najważniejsze, żeby te osoby aktywizować, żeby te osoby wyszły z domu. My jako społeczeństwo nie mamy praktyki, nie mamy takiego zakodowanego funkcjonowania, to znaczy funkcjonowania społecznego. Zazwyczaj w tym okresie pracowym to jest praca, dom, dom, praca i później jak pracy nam zabraknie,
jeszcze jest
to nie wiemy,
dużo, tak.
Nie wiemy, nie mamy pomysłu, co mamy z sobą zrobić. I taki klub jest naprawdę czymś wyjątkowym i fajnym. Dla mnie na przykład przesympatyczną takim stwierdzeniem było, jak osoby powiedziały, że najbardziej nie lubią w tygodniu soboty i niedzielę, bo wtedy klub jest nieczynny. Więc to samo przez się mówi, jak jest bardzo, bardzo potrzebne.
Też widać, że dużo jest właśnie takich potrzeb czy seniorów. Mówię, no trafiacie po prostu w tą taką potrzebę, nie? Bo to i seniorzy, i osoby z niepełnosprawnością poprzez te domy, czy tak jak inkubatory, także naprawdę ogromnie dużo działań takich bardzo, bardzo potrzebnych. Tu widzę, że jeszcze pani Renata chce wspomnieć.
Tak, ja chcę jeszcze wspomnieć o tych, ja to tak bardziej od dzieci, tutaj żeśmy się podzielili. Organizujemy również dla dzieci choinkę. Co roku jest wielka zabawa choinkowa, dzięki uprzejmości zespołu szkół numer 5, prezentami. Ale w tym roku, dzięki współpracy i inicjatywie firmy Event Collective, zorganizowaliśmy coś takiego, co się nazywa Worek Mikołaja. Worek Mikołaja to była akcja przeznaczona dla wychowanków domu dziecka i dzieci z pieczy zastępczej. Była to nasza pierwsza akcja. Myślę, że będzie cykliczna, aczkolwiek musimy pewne elementy dopracować. Przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, bo w Worku Mikołaja było 112 dzieci, które napisały listy do Mikołaja i osoby musiały wybrać sobie dziecko i zrobić paczkę. Nie ukrywam, że tu z Januszem, jak żeśmy zobaczyli tą listę, to mówimy, no nie zdążymy do Mikołaja znaleźć chętnych. Proszę Państwa, dokładnie dwa dni wystarczyło, żeby worek Mikołaja był pusty. I później było zwieńczenie tego worka Mikołaja. Firma Event Collective bezpłatnie zorganizowała zabawę choinkową dla dzieci. Każde dziecko miało możliwość dostać to, o co prosiło. I w tym momencie bardzo bym chciała podziękować wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do uśmiechu dzieci z worka Mikołaja. Także bardzo dziękujemy. A wszelkie informacje na temat stowarzyszenia, na temat pomocy nam, można znaleźć na naszej stronie stowarzyszenia, jak również w gablocie na ulicy Piłsudskiego.
Tak, tak, zachęcam.
Ja jeszcze chciałabym tutaj do tych podziękowań, które pani Renata dała, dodać jeszcze Stargardzką Izbę Gospodarczą, bo sama byłam na gali, gdzie mocno akcja była promowana i z tego, co wiem, przedsiębiorcy włączyli się do tego, aby ta akcja zakończyła się sukcesem, co widzimy, że tak się stało.
Tak, to wszystko, co udało się tutaj osiągnąć w stowarzyszeniu, to naprawdę ogromne wrażenie nie robi, także tu zresztą często jest powtarzane, że Stargard jest tym miastem, które brane jest za przykład, jeśli chodzi o politykę społeczną i tu fajnie, że dzisiaj mogą się nasi słuchacze przekonać, że też jest właśnie Stowarzyszenie Potrzebny Dom, które tak naprawdę jakby za tym stoi. No i ta współpraca miasta i stargardzkiego TBS-u to też jest bardzo ważne, nie? Że jest to możliwe. Tyle lat i pokazuje, jak ważną rolę też pełnią właśnie w Polsce organizacje. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Warto dziś wspomnieć też, jak ważne jest wspieranie organizacji pozarządowych. Teraz jest ten czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1,5% na organizacje działające na rzecz innych. Fundusze otrzymane z tego tytułu pomagają realizować pomoc na rzecz potrzebujących. I tak mogłabym na ten temat mówić. Pamiętaj, że twoje 1,5% może bardzo wiele. A moimi dzisiejszymi gośćmi byli pani Jadwiga Dąbrowska, członek zarządu Stowarzyszenia Potrzebny Dom, pani Renata Kraus oraz pan Janusz Drosik, przedstawiciele Stowarzyszenia Potrzebny Dom. Słuchacze, zapraszam do odsłuchania podcastów programu Poznajmy się na stronie twojego radia i zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.